Rozmowa dość poważna. Na rozmowy z przyjaciółmi i nie tylko. Zaprasza Grzegorz Skwarek.
Szanowni Państwo, wtorkowy wieczór. Witamy w naszym studio. Dwie urocze panie. Jedną z Państwa znają, pani doktor Katarzyna Nawrocka-Matejek. Szczęść Boże, witam panią.
Dzień dobry.
Rak nie wyrok. I drugi nasz gość, pani Ewa Juszczuk, psychoonkolog.
Dzień dobry.
Obecnie, tak można powiedzieć, że trochę pani zajmuje się wolontariatem na jednym z oddziałów onkologicznych w naszym regionie. Może nie mówmy na razie, gdzie. Gdzieś tam panią znają. Może słuchają, może będą dzwonić, może będą panią wspominać. Z panią Ewą będziemy rozmawiali o pewnym sposobie pomocy dla osób i nie tylko chorych na nowotwory, ale również rodzin związanych, ale to nie tylko będzie celowane w chorych na choroby nowotworowe, ale również myślę, że się przyda wszystkim tym, którzy uważają, że ich życie jest do niczego. Tak najprościej chyba bym musiał powiedzieć, że jest to terapia, która znakomicie się również sprawdza u tych, którzy siedzą, mają zwieszony w tej chwili nos, jak Quinto mówią, nic mi się w życiu nie udało. Życie jest szare, skowronki za wysoko fruwają, a słowiki za głośno śpiewają. Dobrze, ale teraz przechodzimy do pani doktor Katarzyny. Porozmawiamy, co się dzieje, bo ostatni raz pół roku temu spotkaliśmy się na antenie. Wtedy mieliśmy okazję porozmawiać o początku pewnego pomysłu, tak na dobrą sprawę, który gdzieś tam zapadł w Łukowie, przy Browarnej, przy Osirze. Pozdrawiamy Zbyszka. On strasznie lubi, jak go pozdrawiamy. Potem się do tego dosyć często odnosi i grozi mi palcem, ale to już taki nasz koloryt. Tam padł pomysł powstania czegoś w postaci forum pomocy dla osób chorujących na choroby nowotworowe i nie tylko. Nazywacie to, nie wiem, stowarzyszeniem, już powołaliście?
Forum Wzajemnego Wsparcia. Działamy pod egidą Stowarzyszenia Nasz Region w Łukowie.
Rak to nie wyrok.
Rak nie wyrok.
Rak nie wyrok. Mhm. Co przez te pół roku się udało? Bo to wtedy, kiedy rozmawialiśmy, to było mnóstwo planów.
Tak. I jesteśmy na etapie rozwijania naszych planów. Udało się nam dosyć mocno już wejść w grupy wsparcia, które odbywają się raz w miesiącu i mamy w miarę stałą liczbę osób, które przychodzą do nas i dowiadują się coraz to nowych rzeczy na temat czy diety, czy szukają wsparcia też psychologicznego na tych spotkaniach. Mam nadzieję, że udzielamy im tego wsparcia, ale też przekazujemy jak sporo informacji, które im się potem przydają w dalszej walce z chorobą. Zachęcamy coraz to nowe osoby i osoby wspierające, czyli te, które towarzyszą osobom chorym na nowotwory. Natomiast też ruszamy z innymi projektami, z projektem profilaktycznym w szkole. I mam nadzieję, że...
Zaraz. Nie przechodźmy tak do porządku rzeczy, bo tak widzę, że tak przelecimy i za chwilę nasi słuchacze, nie otrzymając szerszej informacji, uznają, że wszystko już zostało powiedziane. Zacznijmy od tego projektu edukacyjnego skierowanego przede wszystkim do uczniów liceum imienia Kościuszki. Tutaj zaznaczmy i podziękujmy dyrekcji za otwartość.
Zdecydowanie, bardzo dziękujemy.
Panie Grzegorzu, jeśli pan słyszy, serdeczne dzięki. I na czym to będzie polegało?
Projekt nazywa się Ars Vitae, czyli Sztuka Życia. Jest skierowany do osób właśnie młodych. Jest to kompleksowy program profilaktyczny. Zakłada on poszerzanie wiedzy wśród młodych osób i zachęcanie ich do aktywnego życia i podejmowania wysiłku do zmieniania swojego trybu życia tak, aby on sprzyjał ich zdrowiu, aby ich zdrowie się utrzymywało jak najdłużej. Opiera on się na trzech filarach. Na filarze wiedzy, sportu i diety. Każdy ten filar zakłada aktywność młodych ludzi, a najważniejsze jest to, że tak naprawdę to oni sami dla siebie wymyślają i prowadzą te aktywności w szkole. Projekt działa przez pół roku i jest zwieńczony taką akcją finałową. W trakcie tego pół roku odbywają się konkurencje sportowe, Jest prowadzony konkurs kulinarny i konkursy z wiedzy, które dotyczą funkcjonowania zdrowego organizmu, powstawania chorób cywilizacyjnych, ale też właśnie profilaktyki przeciwnowotworowej. Zakłada on włączenie jak największej liczby młodzieży w ten projekt, aby oni w aktywny sposób pozyskiwali tą wiedzę i angażowali się i nabierali przekonania przede wszystkim, że od nich jak najwięcej zależy. To oni sami są odpowiedzialni za swoje zdrowie i życie i żeby z tą wiedzą weszli w dorosłe życie.
Mm-hmm. Bo tam macie taki różny również sposób na ten sport. To mnie tak intryguje z tym sportem.
W projekcie są trzy zespoły organizacyjne, które składają się z uczniów właśnie ze szkoły. I nad tymi wszystkimi trzema zespołami czuwa jeden koordynator, czyli ja obecnie. Każdy zespół ma swoje zadania do zrealizowania w tym projekcie. Pierwszy zespół zajmuje się sportem i raz w tygodniu, kiedy jest dzień Arzwite w szkole, na długiej przerwie organizowane są konkurencje sportowe. Na przykład, kto zrobi więcej pompek, skakanie na skakance, czyli bardzo proste konkurencje sportowe, które można wykonywać w każdej szkole na korytarzu. Mamy takiego ucznia, który schudł 30 kg skacząc na skakance właśnie w szkole, więc jest to wielki wyczyn. Byłam pełna podziwu, jak się dowiedziałam o tym. I za każdą to z tej konkurencji uczeń dostaje taką mini nagrodę, na przykład wyjściówkę na basen, wyjściówkę na siłownię, czyli coś, co ma go zachęcić do dalszego rozwoju własnego. A oprócz tego prowadzony jest ranking przez całe to półrocze i na koniec trzy osoby, które zdobędą jak najwięcej punktów w tych konkursach, zdobywają większą nagrodę. Natomiast chodzi nam głównie o to, żeby zachęcić młodzież do regularnego uprawiania sportu i pokazania, że nie tylko jest to związane z zdrowym trybem życia, ale też z poczuciem szczęścia, bo wiadomo, że sport sprzyja na wydzielanie endorfin w mózgu.
To pewnie coś będziemy mogli w tym względzie nawiązać w dalszej części rozmowy z panią Ewą. Natomiast co z tą dietą, jak to...
Dieta jest rozwiązana w ten sposób, że na początku, w ciągu w dniu inauguracji tego projektu były przeprowadzone wykłady, takie prelekcje dotyczące zdrowego trybu życia, zdrowej diety, zasad, którymi powinniśmy się kierować. Natomiast w ciągu tego pół roku przeprowadzony jest konkurs polegające na tym, że chętnie uczniowie przynoszą przekąski do szkoły zdrowe i są one oceniane w danym dniu przez jury złożone z nauczycieli w szkole i osoby, które wygrywają, przechodzą do następnego etapu i w dzień właśnie finału tej akcji jest przeprowadzony ten konkurs finałowy i te osoby, które wygrają, no, też zdobywają nagrody. Natomiast chodzi nam o to, żeby pokazać, że dieta zdrowa nie tylko jest zdrowa, ale jest też smaczna, kolorowa i warto poświęcić czas na to, żeby nauczyć się przygotowywać zdrowe posiłki i zachęcić do tego, żeby eksperymentować w kuchni.
I jak to wygląda w tej chwili, jeśli chodzi o popularność wśród młodych ludzi?
Powiem szczerze, że jesteśmy na początku, ale mamy grupę osób w szkole, które są jak najbardziej zainteresowane tym pomysłem, szukają nowych smaków i chętnie włączyły się w ten projekt.
To jest ile? Dwie klasy?
Jest dwie klasy, które są organizatorami i one przygotowują te przekąski dla szkoły, natomiast w samym konkursie bierze udział około 15 osób.
No proszę. Na co tak naprawdę liczycie, jeśli chodzi o wyedukowanie no, i tych dwóch klas, i tych 15 osób?
Znaczy, moim założeniem w momencie, kiedy występowałam z tym projektem do szkoły, było to, żeby pokazać młodym ludziom, że można mówić o profilaktyce w sposób fajny, że to nie jest tylko prelekcja, która zakłada przekazanie wiedzy w suchy sposób, tylko to można zrobić w sposób zabawny, który ich angażuje, coś innego. I przede wszystkim że to jest, to od nich zależy, jak to życie będzie wyglądało i ich aktywność liczy się w tym tak naprawdę najbardziej. Te dzieci, młodzież ma przekazywaną wiedzę na temat profilaktyki, zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej na lekcjach normalnie. Natomiast wiadomo, że ta przyswajalność tych wiadomości jest ograniczona. Mm.
Dobrze, wracamy, drodzy Państwo, za chwilę. Za chwilę włączymy już do naszej rozmowy panią Ewę Juszczuk, którą wypytamy, czym zajmuje się psychoonkolog, w jaki sposób można do takiej profesji dojść, ale też i czym się zajmowała i co ją skłoniło do tego, żeby akurat tym się zająć.
Rozmowa dość poważna.
I po krótkiej przerwie wracamy do rozmowy. Dziś rozmawiamy między innymi o pomocy osobom chorym na choroby nowotworowe, ich rodzinom, ale także o wsparciu psychologicznym, nie tylko dla tych osób, ale także dla wszystkich tych, którzy są niezadowoleni z życia. Do tego akurat już tutaj zaprosiliśmy panią Ewę Juszczuk, psychoonkologa. Najpierw chciałem zapytać, co to znaczy psychoonkolog? Bo może nasi słuchacze, dla nich to zabrzmi co najmniej dziwniej.
Formalnie jest to zawód, który można uzyskać na drodze studiów podyplomowych po ukończeniu studiów psychologicznych 5-letnich bądź innych studiów związanych z medycyną, na przykład pielęgniarstwo, kierunek lekarski. Pracownicy socjalni również mogą podjąć takie studia, jeżeli mają wyższe wykształcenie.
Ale trzeba być przede wszystkim psychologiem.
Mile widziane.
Czyli co, można też zostać psychoonkologiem bez studiów psychologicznych? Tak, jakoś mi się to...
tak, jest to możliwe. Jest to możliwe. Tak, takie są warunki przyjęć na studia podyplomowe z psychoonkologii. Natomiast daje to, jakby zmniejsza to możliwości takich psychoonkologów, którzy nie mają podstaw psychologicznych.
Czym się różni psychoonkolog od zwykłego psychologa?
Jest to bardzo wąska specjalizacja. To jest taka bardzo wąska dziedzina psychologii, ograniczająca się do pomocy psychologicznej osobom chorym na choroby onkologiczne.
Na czym polega ta właśnie wartość dodana w pani przypadku? No bo jeśli była pani psychologiem, no to teraz jest pani mądrzejsza o?
Troszeczkę pogłębiłam swoją wiedzę medyczną nawet na studiach z psychoonkologii, bo to też jest dosyć istotne, żeby tą podstawową wiedzę medyczną posiąść, żeby móc pracować z pacjentem onkologicznym.
A co panią skłoniło do tego, że w ogóle pani podjęła taki kierunek, no nazwijmy to też... No...
Na drodze poszukiwań. Trudno jest opowiedzieć o tym tak w dwóch zdaniach. Natomiast to jest...
Mamy dużo czasu.
splot naprawdę bardzo różnych okoliczności i zawodowo, i poszukiwanie jakiejś takiej nowej drogi. Naprawdę to bardzo wiele czynników sprawiło, że tu jestem właśnie w takim charakterze.
Jakaś choroba w rodzinie, czy coś w tym stylu?
Ja jestem tym szczęśliwcem, który uczy się, nie chorując samemu, korzystam z choroby innych ludzi.
To panią rozwija, wzmacnia?
Bardzo zmienia na pewno. Czy wzmacnia? No ja, w mojej ocenie na pewno bardzo mnie to wzmocniło.
Gdyby pani stanęła w takiej sytuacji, kiedy dowiaduje się, że nie wiem, osoba bliska jest dotknięta tą chorobą, jest pani łatwiej w tym momencie? Byłaby pani w stanie?
Myślę, że pierwszy etap tego szoku i niedowierzania to tutaj, jak to się mówi, nie choruje zawód, czy nie dotyka to zawodu, tylko człowieka, więc myślę, że reagujemy wszyscy bardzo podobnie, no, w zależności od tego, jakie mamy cechy osobowości. Natomiast ten szok, jakby tutaj mój zawód mi nie pomaga, bo zdarzyło mi się być w takiej sytuacji. Na szczęście bardzo krótko i zostały rozwiane wszelkie jakieś tam domysły. Natomiast byłam w tej pierwszej fazie i wiem, że pomimo, że z tyłu głowy jest kawał, naprawdę potężny kawał wiedzy, to...
Nie ma mocnego.
Nie ma, tak. No, na szczęście, myślę, że w dalszych etapach to wykształcenie, ta wiedza jednak byłaby pomocna.
Dobrze. Niech mi pani powie, bo to jest taka specjalizacja, którą chcemy zainteresować naszych słuchaczy, udowodnić to, że są tacy ludzie, którzy mogą im pomóc. To jeśli po prostu spotyka pani taką osobę, która... dostaje no, tak zwany na twarz lekarz mniej lub bardziej udany sposób informuje. No bo to powiedzmy, no, pani Kasiu, wie pani doskonale, że są ludzie, którzy potrafią to zakomunikować, są ludzie, którzy po prostu podchodzą i trzask. No, też byłem w takiej sytuacji sam osobiście, więc wiem jak to niestety jest.
Nie skorzystam z możliwości skomentowania tego, co pan powiedział.
Znaczy nie, no... Tylko, że pytanie brzmi, jak sobie teraz pani, i pojawia się pani, bo pani bywa nawet, czy też bywała właśnie na jednym z oddziałów onkologicznych i jako wolontariuszka spotyka się pani z tymi osobami. Co w pierwszym momencie pani robi? Jaka jest pierwsze pani zadanie?
Na oddziale nie spotykam ludzi w momencie diagnozy, to znaczy nie zdarzyło mi się spotkać. Na oddziale są osoby, które zostają przyjęte na chemioterapię, czy czekają na jakieś badania, natomiast ten moment diagnozy, czyli ten pierwszy, przekazanie tej informacji, że mamy sytuację poważną, jest nowotwór, ja nie spotykam się z takimi sytuacjami.
No ale zazwyczaj spotyka się pani z ludźmi, którzy właśnie wychodzą po takim strzale, przepraszam. No. I co z nimi? Jak sobie z tym poradzić? Co pani radzi?
Przede wszystkim myślę, że tutaj jest ważne to, żeby zaproponować jakieś wsparcie. Nie mówię tutaj o wsparciu ze strony rodziny, bo to już jest głębszy temat. Natomiast myślę, że danie namiaru na kogoś, kto profesjonalnie się zajmuje pomocą, który wskaże, gdzie skierować kroki po tym...
Czyli to takie pani Kasi?
Na przykład. Mhm. Tak, żeby była taka osoba, która przejmie ster w momencie, kiedy jest ten szok, bo pierwsza faza to jest ten szok, niedowierzanie, więc tutaj myślę, że najwięcej, co można zrobić, to pokierować do odpowiedniej osoby, która poprowadzi, przynajmniej na początku, takiego pacjenta, jego rodzinę, bo to można powiedzieć, że cała rodzina choruje.
Znaczy, pani, to, co pani mówi, to jest, znaczy nie tylko moje jakieś tam doświadczenie, tylko, nie mówię osobiście, ale to jest takie również świadomość, którą nabyłem poprzez jakieś swoje własne doświadczenia z chorymi, jako znajomy, kolega, czasami rodzina. Natomiast zawsze się zastanawiam, i to już do pani Katarzyny również pytanie, czemu w Polsce my wciąż mówimy w formie postulatu, że potrzeba jest takiej instytucji, organizacji, sposobu, mimo że mówimy, że medycyna u nas takie ma szalone postępy dokonała, a wciąż brakuje w tej sytuacji właśnie tego ja nazywam opiekuna klienta, przepraszam, bo to tak jest.
Ja mam wrażenie, że ja jestem przedstawicielem tego obozu, który nie mówi w formie postulatu, tylko ja to po prostu robię.
Ale nie, ale dlaczego to nie jest...
Uogólniając to...
Znaczy, nie, my postulujemy, tak. Bo pani też właściwie postuluje, bo pani zaczyna tą pracę i zaczyna się pani przebijać przez, no powiedzmy sobie jeszcze, taką pewną ścianę. I to podwójną ścianę, bo z jednej strony jest ten strach, lęk i przerażenie pacjentów, którzy chcieliby pomocy, a nie potrafią zwerbalizować, czego chcą i co im jest tak faktycznie potrzebne, bo nie wiedzą. Nie wiedzą, co tak na dobrą sprawę. A z drugiej strony, no powiedzmy sobie szczerze, no są takie, a nie inne warunki na niektórych oddziałach. I tu już mówimy o tych warunkach typowo, czy to szpitalnych, czy to kwestie poradni, gdzie się nie oczekuje was wcale. Ani jednej, ani drugiej. Nikomu do głowy nie przychodzi, że wy jesteście w stanie zrobić coś fajnego, ważnego i potrzebnego. Coś, co tym oddziałom, poradniom ułatwi pracę tak de facto.
Czyli ja myślę, że to jest w ogóle głębszy problem wsparcia psychologicznego pacjentów, bo to nie tylko chodzi o choroby nowotworowe, ale w ogóle o choroby przewlekłe, bo tak naprawdę choroby nowotworowe nie różnią się wiele od innych chorób, które również...
Ale są bardziej szokujące.
Tak, są bardziej szokujące, ale to jest kwestia tak naprawdę mentalności bardzo jeszcze długi czas, bo to nie rak zabija najwięcej osób w Polsce. Nikt się nie boi cukrzycy czy zapalenia płuc tak naprawdę, a to są jedne z głównych przyczyn zgonów u nas w kraju. Ale tu dochodzi to tabu. To, że rak zabija, że to jest wyrok, że na to nie ma leczenia. Samo leczenie jest obciążające. I brak jest takiej świadomości tego, że człowiek nie tylko składa się z ciała, które trzeba wyleczyć, że jest jeszcze dusza, jest psychika, o którą trzeba zadbać, bo to również wpływa na przeżywalność pacjentów, na ich jakość życia przede wszystkim, na to, że oni mają chęć do życia, a to się przekłada na to, że oni mają i cel, i większą wolę do pracy z tą chorobą, do walki z tą chorobą, to już jakbyśmy to nie nazwali. I tu byśmy właśnie chcieli jako rak nie wyrok, już pomijając, czy to będzie na fundusz, czy nie na fundusz, prywatnie, państwowo, wolontaryjnie, chcielibyśmy zaproponować pacjentom, zaproponować ludziom tutaj w naszej okolicy takie wsparcie psychologiczne i taki program, który pokaże im, że to jest ważna sfera chorowania i o to trzeba zadbać. To możemy dać im tu na miejscu.
Dobrze, tak mówi lekarz.
Czyli no bardzo mnie cieszy, no, że tak mówi lekarz, bo...
No, a teraz co mówi psycholog, który mówi, że no jeszcze musi się, oprócz tego, że dotrzeć z tą informacją i przekonać pacjenta, że to potrzebne, że on jeszcze musi pokonać inną barierę, w którą jest, no nazwijmy to, korporacja. Bo ja czasami po prostu myślę, że to jest kwestia korporacji. Znaczy takie obawy, że oto zostanie coś zabrane, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale ten czasami opór przeciwko pomocy takiej jeszcze dodatkowej ze strony ochrony zdrowia polega na tym, że jakby ktoś komuś bał się, że coś wykradnie za dużo. Mam takie wrażenie, że się narusza to, co pani Kasia nazywała tabu w postaci myślenia o chorobie nowotworowej, to tabu w postaci tego, że nie wydrzyjcie nam tutaj kawałka tego płomienia, który jak Prometeusz wyrwaliśmy Bogom i chcemy, że tak powiem, na własność ludzkości nieść ten kaganek, ale tylko my, nikt więcej.
Ja tak sobie myślę, że dopóki właśnie tak myślałam, to nie byłam zdolna do żadnych działań. Natomiast teraz nie rozpatruję tego w kategorii jakiegoś przebijania głową muru, jak to wcześniej widziałam, czy jakiejś walki z systemem, nie wiem, jak to się wyrazić, żeby to
oddać. No, trochę z systemem. No.
Natomiast ja po prostu mam chęć robić to niezależnie od tego, jak wygląda ten system.
Ale u nas
to, to można robić, to się da robić, natomiast w konwencji walki z czymś myślę, że...
Nie, to nie chodzi o walkę. Znaczy, my chyba w Polsce używamy za dużo ostatnio słownictwa militarnego, bo zamiast rozmawiać, to wolimy walczyć, zamiast przekonywać się, to wolimy stawiać szubienice, czy też grozić szubienicami i tak dalej. Myślę, że też czasami to się bierze, że nie wiem, to pani Kasia się pewnie ze mną zgodzi, że w mediach pojawiło się zbyt często sformułowanie, że ja walczę z rakiem. Znaczy, nie chodzi, żeby się zaprzyjaźnić z rakiem, broń Boże, ale generalnie potraktować go jako coś, z czym można sobie poradzić. Po pierwsze spróbować zapobiec, po drugie, jeżeli się już pojawi, to zaufać pewnej drodze i pozwolić się po prostu wyleczyć. Nie stawiać oporu. Tak mi się czasami wydaje, że pacjenci, szukając rozpaczliwie różnych form pomocy, sami sobie stawiają opór. I leczenie to są te wszystkie cudowne też rozwiązania i tak dalej. Dobrze. Drogie panie, za chwilę wracamy. Zwrócimy tym razem już rozmawiając o tej cudownej terapii, która ma przekonać do tego, że życie jest piękne, a można sobie w różnych sytuacjach dać radę. Niekoniecznie walcząc, rozumiem.
Zdecydowanie odeszłabym od tego sformułowania i od konwencji walki.
Bo... Czyli nie będziemy tutaj nikogo zbroić, nie będzie wyścigu zbrojeń, nie będzie...
Może być, jak ja wyjdę. O.
Aha, dobrze. Rakiet nie będziemy stawiać. Dobrze. Drodzy Państwo, za kilka minut powiemy Państwu, jak sobie poradzić z własnym nastrojem i z własnym myśleniem o tym, że nasze życie jest do niczego, a jednocześnie jest to też pomysł na to, jak sobie w tej kwestii radzić, kiedy już naprawdę jesteśmy w sytuacjach ekstremalnych, bo nie będziemy tutaj oszukiwać, że sytuacja choroby nowotworowej jest sytuacją ekstremalną, która nas dotyka. I tutaj nie będziemy się w żadnej mierze czarować, jakkolwiek z sytuacjami ekstremalnymi można sobie poradzić.
Rozmowa dość poważna.
Pani Ewo, co to jest ta cudowny sposób na poprawienie nastroju przeciętnemu Polakowi, bo Polak, jak mówię tak, jak głodny, to zły. Jak w pracy, nie podoba mu się. Życie prywatne, w życiu prywatnym to już tak trochę jest lepiej. Jesteśmy w miarę zadowoleni, ale tak poza tym słońce jest zawsze albo za ciepłe, albo za zimne. Bałtyk za zimny, albo za dużo tych różnego rodzaju glonów tam zakwitło. Za mało, albo za dużo śniegu. Zima za ciepła, albo za zimna. Choinka za bardzo zielona, albo za wysoka, albo za krótka. Zawsze jest jakiś powód do tego, żeby ponarzekać sobie.
Przede wszystkim chciałabym tutaj może małe sprostowanie. Nie jest to cudowna terapia, dlatego że coś cudownego to jest...
No chciałam tak zaintrygować trochę słuchaczy.
Tak, natomiast...
Elementu reklamy tak wprowadzić.
Natomiast jest ta... Zdrowe nazewnictwo jest niezmiernie ważne w terapii Szymontonowskiej, dlatego uważam, że tutaj warto sprostować, że nie jest to cudowna terapia, bo cudowna to znaczy, że coś zadziałoby się samo i stałby się cud. Natomiast ta terapia, podobnie jak rower nieużywany nie działa, ona jak się jej nie używa też nie działa, czyli trzeba wykonać jakiś ze swojej strony, choćby nawet niewielki wysiłek, żeby to zaczęło działać. Dlatego myślę, że określenie cudowna nie do końca odnosi się do naszej terapii Szymontonowskiej.
Znaczy, terapii Szymontonowskiej, co to znaczy?
Szymontonowska od nazwiska twórcy Karla Szymontona, który był świętej pamięci Karla, który był był lekarzem, z wykształcenia był lekarzem, no i poszukiwał takiej terapii dla swoich pacjentów, takiej terapii, która wspomagałaby leczenie farmakologiczne, takiej psychoterapii. Mhm. Stąd nazwa właśnie od nazwiska doktora Szymontona.
No jest o tyle niesamowita ta terapia, ten program Szymontona, że ona zajmuje się wszystkimi aspektami życia człowieka. To nie jest tak, że to jest wybrany fragment człowieka, tylko jest całkowite, holistyczne podejście do człowieka, do jego choroby, do jego życia przede wszystkim i nie wyselekcjonowanie, tak jak w różnych terapiach się spotykało, że skupiamy się obecnie tylko na chorobie, tak? Tylko choroba jest częścią życia, choroba, która mnie spotkała, jest częścią życia mojego i muszę sobie tak to teraz poukładać, aby żyć z tym jak najlepiej. I ona zakłada to, że pacjent ma przede wszystkim dbać o siebie, o swój komfort psychiczny i fizyczny. I opiera się na konkretnych działaniach w różnych dziedzinach.
Podstawowym narzędziem w naszej terapii jest racjonalna terapia zachowania. To jest takie narzędzie, które zakłada, że jakby teoretycznie jest tak, że nie same fakty nas niepokoją, tylko to, co my sobie o tych faktach pomyślimy. Czyli nasze przekonania powodują, że czujemy negatywne emocje, neutralne bądź pozytywne. I na tym bazuje terapia Szymontonowska, na takiej zmianie przekonań, które w dłuższym efekcie daje nam zmianę postaw.
Dobra, to tak, żeby to było na przykładzie, niech ja będę królikiem doświadczalnym.
Okay.
Znaczy, rozumiem, że to nie polega na tym, że zbieracie i sadzacie, jak to na filmach czasami wygląda, że zbiera się paręnaście osób, siada w kółku i mówi: dzień dobry, mam na imię Grzegorz, mam załóżmy 35 lat i generalnie od 15 lat jestem alkoholikiem, albo od 15 lat robię coś tam, czego nie powinienem robić. Rozumiem, że to nie tak.
No pewne formalności też istnieją, czyli jak spotyka się grupa, koniecznym jest, żebyśmy się mogli poznać. Taka sytuacja.
Ale to raz się poznacie, już tam potem
tak, natomiast trochę to tak wygląda, że siadamy, przedstawiamy się, a potem już płyniemy na fali.
I teraz tak, jeżeli moim zasadniczym problemem jest to, że się budzę, nie wiem, o godzinie 3 nad ranem i nie mogę zasnąć i sobie tak myślę, kurczę, jak ja nie lubię tej roboty, jak mi się nie chce iść, mnie, że tak powiem, płakać się chce, nie chce mi się wstawać i tak dalej. Poza tym właściwie niczego nie zrobiłem, do niczego się nie nadaje i tak dalej, i tak dalej. Ale to taki przeciętny zespół, który dotyka wszystkich nas, jeśli nie kochają swojej pracy. To jak mi spróbujecie, to znaczy pierwszą rzeczą, którą chcecie powiedzieć, że Co, że ta praca nie jest zła?
Nie. Nie. Zupełnie nie.
Ale to jest kosztowności.
Od razu, tak. No, co możemy zrobić? Możemy się zatrzymać przy każdym z tych przekonań powoli. W terapii robi się to pisemnie, ale jak się nabierze wprawy, to można sobie to już bez pisania nawet stosować. To jest przekształcanie niezdrowych przekonań typu... może pan powtórzyć jedną z tych myśli, która się pojawia o trzeciej w nocy?
Tak, no trzeciej w nocy. Znaczy, jestem do niczego. Na przykład. Nie? No, generalnie. Tak. Niczego w życiu nie osiągnąłem.
Niczego w życiu nie osiągnąłem. To jest niezdrowe przekonanie. Formalnie sprawdza się według zasady pięciu pytań zadawanych do każdego z przekonań, ponieważ trzeba sprawdzić, czy to przekonanie jest oparte na faktach, bo tylko na faktach możemy tutaj bazować. Przeważnie okazuje się, że te przekonania są niezdrowe, więc teraz nie będziemy tego badać, bo ja mogę przyspieszyć i z automatu powiedzieć, że to przekonanie jest bardzo niezdrowe.
Nie, no, na przykład, no, żeby tak słuchacze zrozumieli, no to jestem do niczego, tak? To tak. Nawet zatrzymując się na pierwszej pytaniu tego zdrowego myślenia, czy jest oparte na faktach, no to wiadomo, że u pana Grześka to nie jest tak, to nie jest oparte na faktach, bo wiadomo, że jest wybitnym radiowcem.
Ja. No i teraz tak oczywiście, no. Dobra.
Jak widzimy, jest to nie.
Ale generalnie dalej jestem niezadowolony, no. I co mi z tego? No, dalej jestem sam. Nie, znaczy, słuchajcie, to nie odnośmy to akurat do mojego przykładu, żebyśmy tutaj nie stworzyli sobie kółko samouwielbienia, ale tak załóżmy sobie pierwsza lepsza myśl, która mi przyszła do głowy z tym przykładem, że jestem, załóżmy, do niczego. Znaczy, ja rozumiem, że stawiacie i staracie się, że tak powiem, komuś uzmysłowić, żeby sam sobie odpowiedział pozytywnie, tak?
Małymi krokami. Poza tym to słowo pozytywnie też mogłabym i chcę nawet zwrócić uwagę, że pozytywne myślenie nie jest tak zdrowe, jak myślenie racjonalne. Że na przykład,
o, to mi się zaczyna powiadać.
Tak, na przykład czym się różni w chorowaniu na chorobę onkologiczną myślenie zdrowe od pozytywnego, czy to racjonalne od pozytywnego? Pozytywne mówi nam, na pewno wyzdrowieje. A zdrowe myślenie mówi, bez względu na to, jak bardzo jestem chory, mogę zrobić wszystko, żeby móc wyzdrowieć. Bo myślenie pozytywne, czyli mówiąc na pewno wyzdrowienie, nie motywuje nas do działania, no bo my wiemy, że my na pewno wyzdrowiejemy. Czyli co, możemy dalej palić papierosy, dalej jeść niezdrowe żarcie, dalej robić wszystko dokładnie tak, jak robiliśmy, no bo przecież i tak wyzdrowiejemy. Także ja bym odradzała te sformułowania pozytywnego myślenia. Kierowała, na pewno jest lepsze pozytywne niż negatywne, to nie ulega wątpliwości. Natomiast zdrowe myślenie daje nam stery, daje nam lejce, czyli my tutaj dowodzimy tą sytuację. Tak, mogę zrobić wszystko, tyle, ile wiem, że mogę zrobić dla siebie, żeby zdrowieć.
Czy zakłada działanie pacjenta, tak. Nie zakłada pasywność, tak? Jest, tak. Zakłada to, że ja jestem, tak. Mam wpływ na swój los. Nie tak, że na pewno coś się stanie, nie przywiązuje się trochę do efektu. W tym sensie, że
kolejne
robię
założenie terapii Sejmantonowskiej.
Że robię wszystko, aby osiągnąć zamierzony cel, ale to tak jak jest w życiu, że nie zawsze niestety ten cel przychodzi.
No to tak od razu nie mówcie, że tak cel nie przychodzi, bo jednak mimo wszystko jeśli chciałbym wyleźć z tego dołka, no niekoniecznie zwanego, czy to będzie choroba, ale czy będzie jakieś tam lekkie załamanie, czy jak to u mnie stwierdzono, zespół wyczerpania adaptacyjnego, nie? Czyli generalnie w którymś momencie poziom adrenaliny, osiąga się taki poziom adrenaliny, że już nic w zasadzie nie jest w stanie go pobudzić, więc raz w życiu mi się zdarzyło, że tak powiem, coś stwierdzone takiego, ale jeżeli ktoś mi powie, dobra, ale z tego nie da się wyjść, znaczy rób coś niezależnie od tego, czy się da, czy się nie da. Tego się trochę tak, powiem szczerze, obawiam. No. Jednak wolałbym, żeby mi ktoś wytłumaczył, że słuchaj, no ten racjonalizm mi się podoba. Nie? Że słuchaj, to, co ci się dzieje, jest rzeczą, załóżmy, która się zdarza, jest wytłumaczalna, racjonalna, do przejścia, do przepracowania, do zrobienia.
Natomiast powiedzenie z góry, że na pewno ci się uda, no nie jest oparte na faktach, dlatego że my dzisiaj tego nie wiemy, czy się uda. Natomiast warto przejść tą drogę, najlepiej jak się da, a nie skupiać się na wyniku. To jest kolejna zasada terapii Sejmantonowskiej, nieprzywiązanie do wyniku, dlatego że jeżeli nawet założymy sobie jakiś tam określony, krótkoterminowy cel i nam się to nie uda, to my wrócimy jeszcze dalej niż do początku. Także bardzo ważne jest nieprzywiązywanie do wyniku. Czyli do tego, jak tak naprawdę ta choroba będzie postępowała. Czy ona się zakończy wyzdrowieniem, czy ona się zakończy śmiercią. Tego my dzisiaj nie wiemy. Natomiast wiemy tyle, że możemy zrobić tyle, ile chcemy, żeby zdrowieć, żeby utrzymywać zdrowie. Co jeszcze? Podnosimy jakość życia. A skutkiem ubocznym podnoszenia jakości życia może być jego przedłużenie, bo przedłużenie dla samego przedłużenia zdarza się tak, że ludzie umierają, zanim umrą.
No.
Tak,
znam takich
żyją, ale...
20-parolatków, którzy w gruncie rzeczy podchodzą właśnie tak w sposób, że w gruncie rzeczy, skoro się to stanie i tak dalej, to po co?
No? Także jest ten problem właśnie, to chyba stąd się bierze to tabu też w nowotworach, tak? Że one jednak mimo wszystko jakaś część pacjentów umiera, a jej to jest, ten wynik jest jakby na pierwszym miejscu w momencie otrzymywania diagnozy, tak?
Nie, bo razem z diagnozą dostajemy taką magiczną informację. Zdolność przeżycia jest, znaczy załóżmy określenie procentową, statystyka.
Ale to jest nadinterpretacja i nadużycie ze strony osób, które przekazują takie informacje.
I doktora Google.
I doktora Google, tak, bo każdy człowiek jest inny, u każdego choroba przebiega inaczej i nigdy nie możemy powiedzieć pacjentowi, ile przeżyje. To tutaj ma na to zbyt dużo czynników wpływ, żeby przyjmować tą statystykę tak do siebie.
Statystyki są przede wszystkim dla statystyków.
Dla badań.
Dla badań klinicznych, czy takich bardziej naukowych. Natomiast do pacjenta nie odnosi się, do poszczególnego pacjenta w żadnej mierze się to nie odnosi.
No ale z drugiej strony też pacjent oczekuje, no dobrze, no powiedz ile. I to magiczne też pytanie, które też słyszałem. No, byłem świadkiem zadawania takich pytań lekarzom. Panie doktorze, to ile? To jest w miesiącach, latach, tygodniach, dniach? Ja słyszałem w różnych formach. Znaczy dramatyczne pytanie.
Trudno jest może w takim momencie pacjentowi tłumaczyć, co to jest statystyka, że to jest tak naprawdę mediana, to znaczy, że połowa ludzi przeżyła tyle, a połowa dużo więcej. Myślę, że warto podkreślać to w momencie przekazywania diagnozy, że jest to statystyka, bez może...
Ja myślę, że można pacjentowi przekazać tą informację, bo to jest pytanie właśnie w momencie diagnozy, kiedy on doznaje tego szoku, tak? No bo to jest jakby, to nazywa się od razu, że jest diagnoza, ma pan raka czy nowotwór, w momencie ja umrę, to teraz chcę wiedzieć kiedy, tak? Ile czasu mi zostało. To jest taki ciąg. Natomiast można tą informację przekazać w sposób po takim pytaniu, że nie wiem ile, że jest, załóżmy, że proces jest zaawansowany, ale staramy się robić wszystko, aby pan jak najlepiej, czy pani jak najlepiej się czuła i jak najdłużej żyła, tak? I ten pacjent i tak nie przyswaja pewnych informacji na tym etapie, więc dokładanie mu takiego stresu, czy określenie tej długości życia jest, no, nie, jest dla niego tym bardziej stresujące.
Znaczy, tutaj jest akurat to, o czym pani mówi, taka rzecz, która przyszła mi na myśl, że na dobrą sprawę możemy umrzeć w każdej chwili.
Właśnie.
Wychodząc z domu, nie jesteśmy w stanie. Mnie się zdarzyło, nie wiem, wychodząc z wanny, żeby odebrać telefon, przejechać przez cały przedpokój i tak na koniec wyrżnąć od drzwi.
Łyźwiarstwo łazienkowe.
Tak, wyrżnąć od drzwi i potem się cieszyć, że akurat szafki po drodze nie było, bo przecież mogłem głową gdzieś tam zaczepić. To jest, mówię, najbardziej banalny przykład. Ale czyli po wszystkie to, że może nam spaść na głowę kawałek samolotu, kawałek meteoru, przecież to wszystko jest prawdopodobne. Równie dobrze, to w każdej chwili się może dać. Ale tak naprawdę przy pewnych skomplikowanych, czy też przewlekłych chorobach zawsze jednak pytamy ile. Nie pytamy się codziennie, ile jeszcze mi zostało, tylko wtedy, kiedy zachorujemy, pytamy ile.
Ale to nadal jest...
Czyli aspekt, po prostu ja mówię o pewnej...
Ale to jest znowu przy nowotworach.
Nie tylko, ale myślę, że Chociaż jeśli chodzi o choroby układu krążenia, to nad tym już zapanowaliśmy.
No właśnie, ale to też musiało się zmienić tabu. To było na przestrzeni ostatnich lat. Kiedyś zawał oznaczał śmierć czy długie trwałe kalectwo. W tym momencie pacjenci żyją bardzo dobrze, się czują. I tak samo, jeżeli chodzi o nowotwory, to my w Polsce za mało uwagi przykładamy profilaktyce, tym badaniom profilaktycznym, które są dostępne u nas w kraju. Za mało ludzi na nie chodzi, bo w krajach na przykład skandynawskich, gdzie rak piersi jest wykrywany na bardzo wczesnym etapie, tam praktycznie nie ma umieralności na ten rodzaj nowotworu. Czy tam umieralność...
A może tam jest problem polegający na tym, że tam jest edukacja troszeczkę inaczej prowadzona. I tutaj postawię takie pytanie, którym zakończymy, ale od którego zaczniemy drugą część naszego spotkania następną. Że słuchajcie, może na tym tak zwanym zachodzie tam się mówi o sukcesach medycyny i w kontekście, bo badania profilaktyczne, bo badania przesiewowe, bo to, bo tamto. Udało się na przykład, nie wiem, wyeliminować raka szyjki macicy, że Finowie przyjeżdżają do nas i oglądają, bo to jest jakieś zjawisko, jak to jest możliwe, przez jakieś szczepionki. Gdzieś wciąż nie możemy tego dopracować. A u nas ciągle mówimy, zwracamy się do potencjalnie chorych i mówią, zrób sobie badania, zrób sobie badania. I to brzmi tak mniej więcej. Zobacz, że masz raka. Zobacz, że masz raka. Przepraszam, ale generalnie większość kampanii rządowych opłacanych suto z podatków naszych, nawet sobie państwo nie wyobrażają, ile pieniędzy Ministerstwo Zdrowia przeznacza na rzekome kampanie, one jest skierowane. Zrób sobie badania, sprawdź, czy masz raka. Dziękuję, do widzenia. Ja mam od razu ochotą, żeby pójść do pana lekarza i żeby mi tam grzebał, gdzie... I wykrył oczywiście, bo ja w tym momencie po prostu idę od razu po wyrok. Bo rak to nie wyrok. Ale za chwilę wrócimy do tego tematu.
Rozmowa dość poważna.
No i drodzy Państwo, wracamy do naszej rozmowy. W studio lekarz oraz psychoonkolog. Teraz porozmawiajmy o właśnie tej zmianie sposobu mówienia i przekazywania. Nie mówienia o raku, tylko przekazywania jak gdyby tej wiedzy. Docierania do informacji, bo ja tak jak powiedziałem, wolałbym dostawać informację, że jak przyjdziesz i w miarę wcześnie to zrobisz, spokojnie, nie ma problemu. Jak zaniedbasz, no to może być problem. Czy załóżmy, tak można zacząć inaczej mówić o chorobie nowotworowej?
My staramy się edukować przede wszystkim młodych, bo myślimy, że w młodzieży jest...
No dziękuję, potem... jesteśmy pokoleniem straconym. Już
tak, mi, tak.
Już mnie pani załatwiła. Dobra, okej.
Okay. No dobrze, to nie wiem, możemy zacząć.
No i? No i ci młodzi?
Chcemy przekazywać tą informację w nowy sposób, tak aby pacjenci czy ludzie mieli poczucie, że to oni mają wpływ na własne życie i na własne, na jakość życia, na przeżywalność, na to, jak długo będą się cieszyć z dobrym zdrowiem. W związku z czym chcemy położyć nacisk na profilaktykę, na to, że im wcześniej, jeżeli będziemy się badać wcześniej, to jakby będziemy utrzymywać swoje zdrowie jak najdłużej. W związku z czym skierowaliśmy nowy projekt do młodych, który jest częścią projektu Ars Vitae i zakłada on przede wszystkim poszerzanie ich wiedzy na temat funkcjonowania zdrowego organizmu, na temat powstawania chorób cywilizacyjnych, ale przede wszystkim na temat profilaktyki przeciwnowotworowej. I polega on na tym, że prowadzimy konkurs drużynowy na temat wiedzy właśnie w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Łukowie. I dwie drużyny mierzą się ze sobą w tym konkursie na wiedzę. Oczywiście wygrana drużyna zdobywa nagrody. Co tydzień to tymi nagrodami są zestaw 4 sałatek, aby dalej było zdrowo, a na koniec jest przewidziana większa nagroda dla zwycięskiej drużyny. Chcemy osiągnąć tym przede wszystkim to, żeby właśnie zmienić trochę ten układ obecnego leczenia, czyli układ patriarchalny, że to lekarz leczy, a pacjent przychodzi. Nie, to ma być tak, że pacjent i lekarz są partnerami i razem próbują dobrać jak najlepszy sposób najpierw profilaktyki, a potem leczenia dla każdego pacjenta, ale żeby to było możliwe, to każdy z nas musi mieć pewną wiedzę na ten temat i wiedzieć, czego też oczekuje od medycyny, od lekarza, jakiej współpracy. Mamy nadzieję, że to zaowocuje w przyszłości zmniejszeniem wykrywania chorób i jak najdłuższego życia w dobrym zdrowiu naszego społeczeństwa.
Mam takie wrażenie, że oni generalnie się wpisują w pani pomysł na terapię. Że to jest takie podejście jak ta terapia.
No ja bardzo się cieszę, że gdzieś u podstaw ta praca się odbywa, dlatego że ja siłą rzeczy teraz pracuję z pokoleniem, które takich projektów nie miało. Prawdopodobnie wśród tego pokolenia, które takich profilaktycznych programów doświadczy, liczę na to, że będzie po prostu mniej pacjentów onkologicznych. Program jest wielowymiarowy, tak jak Kasia mówiła, bo też tą moją ulubioną działkę, czyli psychikę gdzieś tutaj poprzez uprawianie sportu i zabawę też wzmacnia. A to jest niezbędne do tego, żeby żyć zdrowo.
Mhm. Myślę, że ten program, mogę ci wejść w słowo.
Jasne.
Opiera się na takich działaniach w konkretnych dziedzinach, jak zachowanie. I tutaj kładziony jest nacisk na relaks i budowanie właśnie tych zdrowych przekonań, nowych nawyków. Przekonania, to właśnie to, o czym Ewa mówiła, czyli ta racjonalna terapia zachowania, zmiana niezdrowych przekonań i budowanie sobie nowych przekonań, tych jak najbardziej kierujących nas ku zdrowiu. Stawianie celów, bo to jest bardzo ważne, żeby człowiek...
Bez przywiązania do wyniku, oczywiście.
Tak, żeby człowiek miał cel w życiu, bo wtedy czuje się potrzebny i ma większy napęd taki życiowy. Żeby zająć się emocjami w tym programie, bo to jest czy utrzymywanie nadziei, czy radzenie sobie ze stresem, jaką jest choroba. Duchowość, no bo to jest kolejny aspekt życia, który no nie możemy pominąć, bo jest to bardzo ważne i odgrywa dużą rolę w naszym życiu. Stosunki społeczne i rodzinne, bo tutaj zawsze jesteśmy w jakimś systemie, czy rodzinnym, czy systemie przyjaciół, którzy chcą nas wspierać, ale żeby wspierać, to trzeba to umieć, trzeba samemu sobie radzić z tym stresem, więc chcemy pomagać nie tylko osobom chorym, ale też ich osobom wspierającym. No i tutaj ten, co, na co kładzie nacisk terapia Simon-Tonowska, to jest ta zabawa.
Tak, to jest, z tą zabawą to jest tak, że pacjent, który dowiaduje się o chorobie nowotworowej, niestety ze szkodą dla siebie w pierwszej kolejności rezygnuje z zabawy, no bo jak mogę się bawić, skoro jestem umierający? To jest właśnie jedno z tych błędnych przekonań. Są takie przekonania uniwersalne, które...
To nawet nie jest kwestia, wie pani, samego przekonania pacjenta, tylko pewnego takiego społecznego
oczekiwania,
oczekiwania, że człowiek chory, zwłaszcza tak poważnie chory, nie powinien się bawić.
No i właśnie, nie powinien. To jest kolejne to, czego ja bym się czepiała, gdybyśmy byli teraz na sesji terapeutycznej, tego słowa powinność. No ale to nie teraz. Natomiast wielka szkoda, że pacjenci kompletnie z tego rezygnują. Ja rozumiem pewne mechanizmy, które zachodzą w umyśle chorej osoby, natomiast w terapii Simon-Tonowskiej bardzo szybko dochodzimy do tego, że ta zabawa jest niezbędna i konieczna. Wspomaga naprawdę zdrowie wymiernie, bo można to nawet zauważyć w polepszeniu wyników krwi po takim to się nazywa nieuwarunkowany śmiech, czyli po takim ćwiczeniu, to jest taka śmiechoterapia, naprawdę można mieć dużo lepsze wyniki krwi. To jest śmiech, to nie chodzi o to, żeby obejrzeć jakieś
dobrze,
tam zabawy.
Zabawa, a zabawa, ale na czym to, te zabawy waszym zdaniem powinny
oglądać? To jest znalezienie indywidualnie oczywiście, bo każdy pacjent, to co jest dobre dla jednego pacjenta, nie musi być dobre dla drugiego. Natomiast znalezienie takiej listy, nawet warto jest to napisać, żeby mieć taką zawsze ściągawkę. Co lubiłem robić, co sprawiało mi radość, nie myląc oczywiście radości z przyjemnością, co sprawiało mi radość przed chorobą na przykład. Czyli może to być jazda na rowerze, może to być lepienie pierogów, może to być skakanie na bungee. To ma być z tego radość. Nie wiem, czy skakanie na bungee będzie dobre, bo to może jest za duży stres.
Czyli to...
Ale radość jest i to chodzi właśnie o taką nieuwarunkowaną również. Jeżeli śmiejemy się, zwyczajnie śmiejemy nie ze śmiesznego filmu czy z kawału. Taka czynność jak śmiech na wszystkie samogłoski. Ha, 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 hi, hi, hi. To podnosi to buduje nasze zdrowie.
Czyli to, co pani mówi, może być szokujące dla zwłaszcza rodzin czy znajomych.
Założeń.
Dla wielu znajomych. Znaczy, bo ja wiem, o czym pani w tej chwili mówi, ale dziś powiedzenie rodzinie albo znajomym, że jak przychodząc do osoby chorej, czy spotykając się z osobą chorą, nie ma sensu robić śmiertelnie poważnej, cierpiętniczej. To jest jeden z podstawowych problemów, których mamy w kontaktach z osobami chorymi. Ja to przerabiałem na własnej skórze, bo tego się uczyłem. Na szczęście nauczono mnie tego, ale też widziałem po prostu w relacjach z osobami niepełnosprawnymi. W sposób, w jaki reagujemy wobec nich.
No tak,
litością, taką tworzeniem od razu takiej bariery, że ojej, żeby mu krzywdy nie zrobić. Ktoś ma porażenie mózgowe, chce mi podać rękę, wiadomo, że ma przykurcze i tak dalej. No, nie panuje nad tą ręką, ale mu chce mi podać. No, nie bój się, złap za tą rękę, jedną ręką, drugą rękę wsadź i tak dalej.
Z czego to wynika? To wynika z tego,
strachu, z lęku
i
z braku wiedzy.
Co my o tym myślimy? Warto się zatrzymać z tą myślą, która się pojawia, kiedy widzimy osobę niepełnosprawną czy
chorą. Nie, no to mówię to jako przykład. To jest, tak samo jest z osobami chorymi. Nie wypada się śmiać w domu osoby chorej.
No tak, ale to są tylko nasze niezdrowe przekonania. To jest to, co mówiłam wcześniej. Te przekonania względnie łatwo możemy nauczyć się przeformułowywać na zdrowe, na zdrowsze. Nie zawsze będzie to nie jest tak jak taka nagła zmiana. To przychodzi powoli. Natomiast to jest względnie łatwe do zrobienia, bo to wszystko jest kwestią naszych przekonań. Czyli to jest myśl, która się pojawia, kiedy widzimy na przykład osobę chorą, czy kaleką, czy to są nasze myśli. To w ogóle nie są myśli tych osób.
Ta terapia w ogóle to jest taki narzędzie do samopomocy dla pacjenta. To nie jest tak, że ona trwa w nieskończoność, jak to się czasami kojarzy, że do psychoterapeuty to już całe życie trzeba chodzić. To trwa 10, tak? 10
tygodni. Wszyscy psychoterapeuci tak mówią, bo generalnie najbardziej lubią stałych pacjentów. Więc.
Tak, a my chcemy...
Ale mamy ich tak dużo, że nie możemy ich zbyt długo przetrzymywać.
No tak, no, ale generalnie to łatwiej jest z jednym pracować niż z 10, nie, nie oszukujesz.
Ja tutaj bym powiedziała, że te grupy to one bardzo pomagają terapeucie, czyli prowadzącemu, bo dużo rzeczy robią już same.
Nie, no ale to ja w formie lekkiego żartu już mówię, że to jest tak trochę jak z prawnikiem, że najbardziej lubi stałego klienta.
My dajemy narzędzie, z którym po 10 tygodniach pacjent odchodzi i jest w stanie pomóc sobie w takich momentach, my to nazywamy bólu emocjonalnego, może sobie pomóc sam.
Czyli właściwie to jest 10 tygodni. Tak. Znaczy nie zdradzamy oczywiście wszystkich tajników tej terapii, ale już wiemy, że są sesje zbiorowe, są sesje indywidualne.
Tak, najlepiej, jeżeli osobie chorej towarzyszy osoba wspierająca, czyli współmałżonek, brat, siostra, sąsiadka, przyjaciółka.
Znaczy, żeby było jasne, on nie tylko współtowarzyszy, ale współuczestniczy.
Tak.
Bo to jest
tak,
bardzo istotne.
Na sesjach.
Taka osoba nie jest tylko i wyłącznie kibicem. Jest pełnoprawnym uczestnikiem takiej terapii, jeśli mamy cokolwiek z tego wynieść. No
tak,
dobra.
Podsumowując jeszcze do tej terapii, to chcę powiedzieć, że zaczynamy w przyszłym tygodniu. 17 maja we wtorek o 18 w Łukowie w sali Rak nie wyrok przy ulicy Browarnej. Także zapraszamy.
Znaczy, wiedziałam, że generalnie kiedyś pani Kasia będzie chciała mi wygryźć z tego studia, ale nie wiedziałam, że się stanie tak szybko. Dobrze, to ja jeszcze, żeby nie było tak, poniedziałek 17 maja, może dzisiaj
wtorek.
Państwo... Na wtorek 17? Nie, no, dobrze, rzeczywiście. Ten czas leci. W Łukowie, natomiast z panią Ewą Juszczuk, znaczy rozumiem, że w Łukowie będzie pani.
Tak, oczywiście.
To będzie całkowicie wolontariackie pani posunięcie, czyli generalnie praca za darmo.
No nie za darmo, bo ja mam tak ogromne korzyści emocjonalne, że bym skłamała, gdybym powiedziała, że za darmo.
Aha, więc dobrze, nie mówimy tutaj za darmo, to znaczy w tym sensie wynagrodzenia, więc drodzy państwo, żebyście nie myśleli w kategoriach, że tutaj ktoś biznes jakiś będzie robił i chce państwa tutaj zgromadzić, żeby... w ten sposób tworzy grupę. Tworzymy tę grupę, ja to mówię tak w liczbie mnogiej, bo także polecamy, czy też staramy się tutaj pomóc jako Bractwo Świętego Judy Tadeusza, mówiąc o tym, że to są dobre rzeczy, bezpieczne rzeczy, że generalnie też chcemy swoim autorytetem tutaj państwu polecić tą grupę wolontariuszy, tą grupę ludzi, którzy chcą pomagać, bo tacy ludzie wśród nas wciąż są. Wbrew temu, co powszechnie się myśli o polskim społeczeństwie, że jesteśmy zamknięci, że nie lubimy siebie nawzajem i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że taka terapia przydałaby się nam wszystkim, żebyśmy sobie tutaj troszeczkę tak popracowali jako Polacy i podnieśli sobie własne ego właśnie przez to, żeby widzieć, że są ludzie, którzy po prostu chcą robić, bo mają taką potrzebę serca. Po prostu nie potrafią inaczej. Wierzę, że nie można nigdy powiedzieć na 100%, ale znając już panie, że mam z takimi osobami do czynienia i stąd też nasz ten apel, skorzystajcie z państwo z tego. Natomiast pani Kasia ma to nie tylko, że tam 17 maja we wtorek przy Browarnej rozpocznie się takie spotkanie, ale oni mają dużo większe z tych pomysłów, bo miesiąc później chcecie zrobić coś, co znowu nie będzie przystawało do wizerunku choroby, jaką jest nowotwór, czyli festyn. Coś w rodzaju rodzinnego spotkania.
Tak, rodzinnego spotkania, rodzinnego pikniku w ramach dnia finału akcji Ars Vita. Chcemy wyjść szerzej i pokazać ludziom, co robimy i że możemy się bawić i cieszyć z życia właśnie pomimo choroby. A także informować o tym, co robimy w Łukowie, aby tą naszą ideę szerzyć w jak największym gronie. W związku z czym na 18 czerwca na na popołudnie od godziny 14 mamy zaplanowany taki festyn, piknik rodzinny w Łukowskim Parku. Będziemy tam z Państwem, chcemy informować o naszych działaniach jako Rak Nie Wyrok. Będzie można coś dobrego zjeść, czegoś się napić, będzie można wesprzeć.
No, mam nadzieję, że będą też słynne sałatki i surówki.
No, zobaczymy, czy akurat sałatki, surówki. Myślę, że zaskoczymy Państwa smakami. Chcemy zrobić też trochę takich eventów wspierających tą naszą działalność, aby troszkę pieniędzy pozbierać. Może będzie jakaś loteria fantowa. Nie wiem, co tam jeszcze.
Pomysły są w trakcie. Jeżeli macie Państwo też własne propozycje, ewentualnie chcecie Państwo wziąć udział, no, nie chcę nazywać tego słowa wesprzeć, bo to jest takie brzydkie słowo, które sugeruje, że tu wszyscy czekają, że Państwo po prostu coś tam zrobią na tej zasadzie, że wesprą, czyli dadzą i koniec. Nie, ale po prostu, jeżeli Państwo chcą wejść w tą imprezę i chcą razem coś zrobić w tej kwestii, myślę, że przede wszystkim chciałbym tutaj się zwrócić do wszystkich tych, którzy taką chorobę nie tylko mają, ale udało im się wyjść. Udało się przepracować. To jest takie brzydkie znów słowo psychoterapeutyczne. Przepracujmy to. Ale chyba to jest najlepsze słowo. Przepracować się razem, może trochę na własną rękę, trochę po amatorsku. Udało się w rodzinie wygrać z rakiem, pokazać, że odnieść sukces, że można z tym jakoś, nie tylko jakość żyć, ale żyć z jakością. To szczególnie to chyba apel do tych osób, które wiedzą, jak dużo znaczy wejście i akceptacja na zewnątrz. Pozbycie się tego lęku, że jestem przede wszystkim taki troszeczkę naznaczony, napiętnowany tą chorobą. Więc jeśli Państwo taką sytuację mieli w swoim życiu i możecie Państwo, nie tyle się, tu nikt nie będzie do Państwa apelował o jakieś świadectwo, ale fajnie by było, jakbyście Państwo w mniejszej czy większej grupie o tym opowiedzieli. Jak sobie z tym poradziliśmy, to też chyba jest taki plan i pomysł, żeby było takie miejsce, była taka okazja, żeby sobie po prostu siąść i pogawędzić i opowiedzieć, a paru osobom, które by zapytały, udało ci się? Tak, udało mi się, ale to robiliśmy to. Wiesz, no różne rzeczy się, człowiek różnych rzeczy się imał. Tego nie rób, nad tym się zastanów, to jest fajne, tu można przyjść. Myślę, że tutaj chyba, Pani Kasiu, oczekujemy też takich właśnie opowieści, że nam przyjdą, pogawędzą ludzie, opowiadają sobie nawzajem i przede wszystkim przestaniemy mówić o tym, że to już jest koniec. Jeżeli wśród tych, którzy zwyciężyli, przyjdzie ktoś, kto po prostu powie, słuchajcie, mam na przykład świetny pomysł na to, żeby zrobić dyskotekę tam, ja tą dyskotekę poprowadzę, to myślę, że go przyjmiemy z otwartymi rękami.
Zdecydowanie. No. Wszystkich szalonych ludzi, którzy mają dużo energii i chcą je wykorzystać z nami, to zapraszamy.
Popracujmy to jako, że tak powiem, społeczeństwo. Pokażmy, że to wszystko, co nam piszą w mediach na nasz temat, to głupoty. A to, co jest faktycznie, to opowiadają tylko w Katolickim Radiu Podlasie i podlasie24.pl. Dziękuję już Wam bardzo serdecznie. Doktor Kasia, pani magister Ewa.
Dziękujemy.
Lepiej brzmi? Lepiej brzmi. Dobrze. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. Na dziś to już wszystko. Żegna się z Państwem Grzegorz Skwarek.